Podstawą naszego dzisiejszego rozważania będą słowa zaczerpnięte z księgi proroka Amosa, gdzie w 5 rozdziale, w wierszach od 21 do 24, czytamy takie słowa. Nienawidzę waszych świąt, gardzę nimi i nie podobają mi się wasze uroczystości świąteczne. Nawet gdy mi składacie ofiary całopalne i ofiary z pokarmów, nie mam w nich upodobania. A na ofiary pojednania z tłustych waszych cieląt nie mogę patrzeć. Usuń ode mnie wrzask twoich pieśni i nie chcę słyszeć brzęku twoich harf. Niech raczej prawo tryska jak woda, a sprawiedliwość jak potok niewysychający. Modlmy się. Panie Boże, prosimy, żeby te słowa stały się życiem dla każdej i każdego z nas. Prosimy, żebyś dźwigał nas nimi z głębi naszego upadku i wlewał w nas swoją łaskę. Prowadź nas, pouczaj nas, karć nas, kiedy to konieczne i pozwól nam zrozumieć, co mamy robić, by wypełniać Twoją wolę. Amen. Czym jest chrześcijaństwo? To jest pytanie, które, jak mi się wydaje, tak naprawdę dotyczy naszego zrozumienia, czy opisuje to, co powinniśmy zrozumieć dzisiaj w oparciu o te słowa z księgi Amosa. Dosyć dziwne, bo chrześcijaństwo i Amos mają się do siebie dość umownie, poza tym, że Biblia jest przecież konsekwentna w przekazywaniu Bożego samoobjawienia się i w każdym jej fragmencie czytamy o tym samym Bogu. Nie można więc postawić ścisłej granicy między Chrystusem a Ojcem a Duchem, bo mówimy o tym samym Bogu. Czym jest chrześcijaństwo? Chrześcijaństwo jest religią, ale my jako jej wyznawcy, co mamy robić? Jak mamy postępować? W co mamy wierzyć? Może kwestię tego, w co mamy wierzyć, zostawmy na inne rozważanie, natomiast zastanówmy się nad naszymi powinnościami. Co mamy robić? Mamy dokonywać wyboru. To dosyć proste. Przede wszystkim wyboru wierzyć czy nie wierzyć. Jeżeli nie wierzyć, no to właściwie nie ma powodu, żebyśmy tutaj byli. Ale jeżeli wierzyć, to co z tego wynika? W co my wierzymy? W kogo wierzymy? Jak wierzymy? Wierzymy w Boga. Ale to mówi o sobie każdy, kto wierzy w jakiegokolwiek Boga. Czym zatem różnimy się, my, chrześcijanie, od tych innych? Różnimy się może pychą, w której osądzamy ich źle, a siebie dobrze. Ale na pewno różnimy się też wyborem Bożym, który dotyczy każdej i każdego z nas. Różnimy się tym, że jesteśmy ludem Bożej łaski. Tylko co to oznacza? To oznacza, że coś zostało nam podarowane. Coś, co zastępuje nasz brak sił, coś, co zastępuje nasz brak zrozumienia, coś, co wypełnia to miejsce w człowieku, w którym nie ma naszych własnych sił, dzięki którym moglibyśmy za Bogiem konsekwentnie podążać. Jesteśmy ludem łaski, jesteśmy wybrani do bycia ludem łaski, ale co z tego dalej wynika? To powołanie jest niezależne od nas, bo jest darem Bożym, ale zależną od nas jest odpowiedź na to powołanie. Jesteśmy wezwani do dodania konkretnej odpowiedzi, do wyznania wiary. Wiemy o tym wszyscy właściwie od momentu nawrócenia, ale już na pewno powinniśmy o tym wiedzieć wszyscy od momentu konfirmacji. Powinnością człowieka jest udzielenie odpowiedzi wiary na Boże wezwanie. Ale co to znaczy? Co to znaczy? W dzisiejszym świecie mamy tyle różnych wiar, tyle różnych systemów wartości, tyle różnych można i nie można, należy i nie należy, którymi powinniśmy się kierować. Czasem ulegamy takiej tendencji, takiemu myśleniu, według którego to, co jest zdobyczą naszego świata, jego nauka, jego filozofia, to wytycza granice tego, co można, a co nie można, czy tego, co jest naszą wiarą, a co naszą wiarą nie jest. Dobrym przykładem jest tu choćby zrozumienie opętania. Mówiłem o tym z naszymi konfirmantkami, bo to była starsza grupa w sobotę. Niektóre opisy Jezusowych uzdrowień to są opisy, które dzisiaj widzielibyśmy zupełnie inaczej. W demonach widzimy epilepsję. Nie wiem, we wskrzeszeniu możemy widzieć letarg. Ale jednak są tam też opisy Bożego działania, które wykraczają poza granice naszej nauki. Co zatem z nimi zrobić? Odrzucić, bo nie potrafimy ich przeanalizować i wytłumaczyć? Zważyć i zmierzyć? Boga też nie potrafimy wytłumaczyć, zważyć i zmierzyć. Jeżeli więc opieramy naszą wiarę na nauce, na technice, na potędze człowieka, to Bóg nie jest nam w niej do niczego potrzebny. Powiedzmy od razu, że jesteśmy Kościołem, którego celem jest apoteoza homo sapiens, a nie wywyższanie Stwórcy. Nasza wiara, nasze chrześcijaństwo ma zatem polegać zapewne na czymś innym. Ale czy ten świat nie ma na wiarę żadnego wpływu? Ależ nie, ma. Dokładnie tak, jak nauka wpływa na nasze postrzeganie rzeczywistości. Od dawna dosyć nie uważamy już, że żyjemy na płaskim talerzu opartym na czterech żółwiach czy słoniach, z którego woda spada w nicość i nie wolno podejść do krawędzi, bo wypadniemy i przepadniemy na wieki. Zatem naukę stosujemy jakoś do naszego oceniania rzeczywistości. Obyczajowość stosujemy jakoś do naszego oceniania rzeczywistości, choćby dlatego, że na przykład siedzimy tutaj wspólnie w tych ławkach. Nie mamy przysłowiowego babińca, jak w synagogach ortodoksyjnych, gdzie siedziałyby kobiety za zasłoną, bo mężczyźni są tacy niedoskonali, że kobiety rozpraszają ich uwagę, w związku z tym one muszą siedzieć gdzieś tam z tyłu, a faceci siedzą tutaj. Nasze podejście do świata i do jego zdobyczy, również socjalnych, wpływa na naszą wiarę i na formę jej wyznawania. Ale czy absolutnie, czy wszystko, co jest socjalną zdobyczą tego świata, tak czy inaczej ocenianą, determinuje oblicze Kościoła? Czy jeżeli świat, ten przysłowiowy świat, który już Jezus przeciwstawia Kościołowi, uzna, że coś jest poprawne, to my też musimy się z tym zgadzać? Na tej zasadzie dzielimy kościoły na liberalne i konserwatywne, przypisując jednym dzierżenie i zabezpieczanie tradycji, a drugim bezchołowie i hedonizm. Ale to nie na tym polega nasze wyznawanie Boga. Ani nie na tym, że trzymamy się tradycji tak kurczowo, że ani jedna jota z zakonu nie może być inaczej interpretowana, bo okazuje się, że wiele z nich oznaczało już wtedy, kiedy były pisane i wypowiadane, coś zupełnie innego niż przez następne wieki im przypisywano. Ani nie jest tak, że wszystko nam wolno i to Biblia, to Bóg, to wiara ma się uginać pod naszymi oczekiwaniami, bo wtedy dochodzimy do Kościoła, w którym to my mówimy Bogu, jaki jest, a nie On samo objawia się nam. Ja specjalnie używam tego słowa samoobjawienie, bo ono jest elementem definicji pojęcia, które jest kluczowe w Kościele, pojęcia teologii. Teologia przez wieki była tłumaczona jako nauka o Bogu, ale to tłumaczenie dosłowne, teos logos, czy słowo o Bogu, oznaczałoby, że my jesteśmy w stanie opisać, zrozumieć, ogarnąć tego Boga, a tym samym nasz sposób pojmowania jest tak cudowny i doskonały, że jesteśmy równi Bogu, skoro Go ogarniamy. Dlatego teologię zaczęto wyjaśniać inaczej, znaczenie tego pojęcia. Dzisiaj mówi się, że teologia to jest nauka o Bożym samoobjawieniu się. To jest ludzkie usiłowanie zrozumienia, ludzkie podążanie za Bożym objawianiem się światu i człowiekowi poprzez Słowo Boże, poprzez świat, który nas otacza, poprzez naukę, która wynika z pracy umysłu, którym Bóg nas uposażył. Poprzez to wszystko. Ale podążanie za tym, jak Bóg się nam pokazuje, a nie jak my chcielibyśmy mu powiedzieć, że wygląda. I tu mniej więcej również leży granica pomiędzy chrześcijaństwem, pomiędzy Kościołem Jezusa Chrystusa a światem, który tak często jest mu przeciwstawiany w Biblii. Chrześcijaństwo jest wyborem, jest słuchaniem, jest podążaniem, jest pokorą wobec Boga. Nie dyktowaniem Mu warunków. To znaczy, że nie zawsze musimy być popularni w tym świecie i nie zawsze nasze wyznanie musi odzwierciedlać oczekiwania świata. Ale też nie zawsze musi być tak, że się zamykamy na wszystko. Złoty środek to też chyba nie jest najlepsza forma opisu tego, jak my mamy podążać za Bogiem, ale jednak jakoś oddaje istotę tego naszego świadczenia. Złoty środek pomiędzy tradycją, która jest bankiem wiedzy o tym, jak pokolenia przed nami rozumiały powinność człowieka powołanego do wiary, a tym, jak my z naszym pojmowaniem dzisiaj rzeczywistości wokół nas chcielibyśmy to podążanie pojmować. Złoty środek, który z jednej strony powoduje, że nie zamykamy się, a z drugiej, że nie otwieramy się bezkrytycznie na wszystko. Gdzie są granice jednej i drugiej tendencji? To jest dobre pytanie, na które Kościół Jezusa Chrystusa w różnych jego przejawach usiłuje odpowiadać od 20 stuleci i do dziś nie udzielił chyba przekonującej odpowiedzi. Ale jest to też pytanie, które zadane jest nie po to, żebyśmy powiedzieli: my wiemy wszystko, my rozumiemy, my ogarnęliśmy, tylko żebyśmy szukali na nie odpowiedzi, bo to szukanie Bożego Słowa, szukanie znaczenia Bożego Słowa, szukanie znaczenia społeczności, szukanie granic moralności i niemoralności, szukanie jest istotą naszego pielgrzymowania za Bogiem, nie znajdowanie. Ja przez lata pamiętam coś, co mi kiedyś powiedział pastor Stahl. Część z was jeszcze dobrze pamięta pastora Stahla. Kiedy rozmawialiśmy o chrześcijaństwie, o świadectwie, o tym, co do nas należy, jak żyć w naszej wierze, to wczoraj też pani wierze powiedziałem po ogólnym zgromadzeniu. Ksiądz Jerzy powiedział mi, że rzecz oczywistą dzisiaj dla mnie, ale wtedy nieoczywistą. Bo człowiek chce rezultatu, człowiek chce widzieć, że sadzi roślinkę, a ona wyrasta. Powiedział mi, że naszą powinnością jest sianie, a nie zbieranie. Zapoczątkowanie procesu, a nie bycie świadkami jego końca. Może czasami Bóg da nam tę łaskę i zobaczymy wynik naszej pracy. Ale to, czy tak się stanie, czy nie ma żadnego znaczenia dla naszego podstawowego obowiązku, dla sadzenia ziarna, którym jest Boże Słowo, w swoich sercach i w sercach całego świata. To jest również istota naszego bycia chrześcijanami. Niezależnie od tego, jak to wygląda marketingowo, biznesowo, socjologicznie, jakkolwiek w kontekście tej rzeczywistości, która nas otacza. Tu nie ma takiej logiki. Tutaj w Kościele rządzimy się zupełnie inną logiką. Logiką, której jedynym twórcą jest Bóg. A w tej logice mamy się zmagać, mamy walczyć, mamy szukać, mamy podążać. A czy dotrzemy, czy nie, to i tak nie zależy od naszej doskonałości i naszych sił, a tylko i wyłącznie od Bożej łaski. To nie my wytyczamy swój kurs przez życie. To Bóg daje nam łaskę podążania Jego drogą. Tym jest nasze chrześcijaństwo, tak przynajmniej mi się wydaje. Pytanie, jak przeżywamy tę wiedzę w naszej codzienności, w codzienności tej wspólnoty, którą budujemy z samych siebie. Z jednej strony, czy potrafimy zrezygnować z tych wszystkich wynalazków, które uważamy za takie nowoczesne, doskonałe, świetne i światłe, a z drugiej strony, czy potrafimy zrezygnować z tego bezpiecznego zaułka czasem, którym jest to, co było kiedyś, żeby usłyszeć głos naszego Stwórcy, a nie swój własny w tych obu ekstremach. No tak naprawdę problem polega właśnie na tym, żebyśmy nie słuchali siebie, tylko słuchali Jego. Wtedy nagle okaże się, że w tym Kościele jest miejsce dla może nie wszystkich, ale większości z nas. Dokładnie tak, jak Boża łaska dotyczy wszystkich z nas. Wtedy nagle okaże się, że możemy mieć pokój z tymi naszymi siostrami i braćmi, którzy albo przywiązani są do tego, co było, albo do tego, co ma ewentualnie nastąpić. Ale wtedy okaże się też, że wypełniamy naszą powinność i składamy świadectwo. Świadectwo, którym jest miłość do Boga poprzez poznawanie Jego samoobjawienia się, ale również, równoważnie, miłość do sióstr i braci wokół nas. Pamiętacie, co mówi Jezus w odpowiedzi na pytanie uczonego w Piśmie o najważniejsze przykazanie? Będziesz miłował Boga i będziesz miłował siebie, bliźniego, jak siebie samego. To jest treść, którą powinniśmy przeżywać w rzeczywistości naszego Kościoła. Czy nam się to udaje? Przeważnie pewnie nie, ale przeważnie musimy dążyć do tego celu. A Bóg, który jest łaskawy ponad wszelkie zrozumienie, miejmy nadzieję, że da nam dość czasu, żebyśmy zdążyli się i upamiętać, i nawrócić, i skorygować to wszystko, co wymaga korekty, i usłyszeć Jego wezwanie w Ewangelii Jezusa Chrystusa. A propos Ewangelii Jezusa Chrystusa, w Ewangelii według Mateusza w 24 rozdziale, w 13 wierszu, czytamy coś, co jest piękną kwintesencją tego naszego poszukiwania zrozumienia Bożego wezwania. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Amen. Przyjmijcie teraz, proszę, życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum ludzki, ten niechaj strzeże serc naszych i umysłów naszych w Chrystusie Jezusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen.